Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda. No, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Dzisiaj będziemy rozmawiać, to znaczy ja będę mówił na temat temperamentów, które to są składnikiem osobowości. I przyznam, że temperamenty to jeden z moich ulubionych ostatnio tematów. Też sporo warsztatów w firmach prowadzę właśnie w związku z temperamentami. I powiem, że trudno przecenić tę wiedzę i też zmianę świadomości, która następuje podczas czy po poznaniu właśnie temperamentów, szczególnie w takim klasycznym wydaniu, dlatego że ta wiedza, ta znajomość po prostu no, zmienia jakość życia, zmienia jakość funkcjonowania i tak było w moim przypadku, ale również wśród osób, które poznają tę wiedzę czy uczestników właśnie moich warsztatów i szkoleń, taka świadomość również się pojawia. Dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek podcastu, żeby podzielić się tą kwestią. Prawdopodobnie to nie będzie jedyny odcinek, bo temat jest rozległy. Tak naprawdę można by było bardzo długo mówić na temat tego, jak w różnych wymiarach właśnie te temperamenty się prezentują, czy mają znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Z pewnością jest to temat bardzo, bardzo praktyczny. Jest to też temat bardzo, myślę, ciekawy i też temat taki, z którymi wiele osób, co do którego wiele osób ma jakieś ogólne pojęcie. Dlatego też, że nawet w języku takim potocznym, mówiąc o kimś, że jest cholerykiem, czy jest choleryczny, to już większość ludzi rozumie, co pod takim pojęciem się kryje, tak? Że mamy do czynienia z osobą jakąś właśnie wybuchową, energiczną, a mówiąc o kimś, że jest flegmatykiem przykładowo, no raczej może to być zabarwione tak pejoratywnie, czyli troszeczkę negatywnie, że jest powolny i że generalnie mu się na przykład nie chce. I to są takie zrozumienia, bym powiedział, bardzo powierzchowne, ale jednak mające troszeczkę potwierdzenia w tej klasycznej, bym powiedział, metodologii, klasycznemu podejściu właśnie do typów temperamentów. I oczywiście temat temperamentów i badania też temperamentów to jest jedna z metod, tak? Tych metod jest bardzo dużo dostępnych na rynku. Przecież są różnego rodzaju narzędzia typu DISC, są narzędzia typu Facet 5, narzędzia typu Talent Reflect, jest przecież całe narzędzie Strength Finder Instytutu Gallupa, czyli talentów Gallupa, jest Standout Markusa Buckinghama, który to też w sumie z Instytutu Gallupa się wywodzi, ale jakby poszedł swoją własną ścieżką. Jest szereg innych bardzo ciekawych badań temperamentów czy osobowości. Jest ciekawe badanie Human Design, które podsunął mi mój kolega jakiś czas temu, który jest właścicielem firmy w branży gastronomicznej. Jest to ciekawe badanie, bo w tym badaniu wystarczy podać datę i godzinę urodzenia i to badanie pokazuje, z jakim typem mamy do czynienia. Początkowo wydawało mi się to dziwne, no ale widać, że to gdzieś ma potwierdzenie w rzeczywistości i w praktyce. Notabene to nawet Hipokrates, który jest twórcą metody klasycznej, mówił o tym, że lekarz, który nie zna się na gwiazdach, na astronomii, to żaden lekarz, czyli już nawet starożytni brali pod uwagę wpływ gwiazd czy tego, co się dzieje w kosmosie, również na ludzi. No co w kontekście dzisiejszych różnych odkryć i badań również ma sens i potwierdzenie. Więc zasadniczo właśnie tym twórcą tej klasycznej metody był Hipokrates, który to 2500 lat przed Chrystusem stworzył taką podstawową właśnie, taki podstawowy podział na cztery typy. I on ze względu na soki, które są dominujące w organizmie, wyróżnił takie cztery typy: sangwinika, choleryka, melancholika i flegmatyka. Sangwinik to był ten to sangue, czyli krew. Choleryk to jest żółć. Melanchole, czyli melancholik, to jest czarna żółć. No i flegmatyk to jest flegma. No i on twierdził, że równowaga albo brak równowagi soków w organizmie może powodować różnego rodzaju schorzenia. 500 lat później, około 500 lat później, był taki człowiek, który nazywał się Galen, i on jakby doprecyzował ten podział, bardziej go rozbudował. Dlatego dzisiaj w takim klasycznym rozumieniu typów temperamentów, i celowo używam temperamentów, a nie osobowości, bo to są inne rzeczy. W takim klasycznym podejściu mówi się o metodologii właśnie Hipokratesa i Galena. Właśnie, więc skoro już wspomniałem o tym, że to są różne rzeczy, to żebyśmy sobie ujednolicili pojęcia, których będę używał podczas tego podcastu i które też używam właśnie podczas rozmów na ten temat, czy prowadzenia warsztatów, to warto sobie jakby ujednolicić te pojęcia w tym sensie, żeby ustalić, co jest czym, tak? Generalnie temperament jest czymś wrodzonym, niezmiennym i zasadniczo nie podlega zmianom w trakcie naszego życia. I temperament jest składnikiem osobowości, tak? Natomiast nie jest to jedyny składnik osobowości. To można powiedzieć, że temperament to jest nasze ciało, czy nasze ukształtowanie. Natomiast osobowość to jest tak ubranie, które nakładasz na swój temperament. I oczywiście, o ile każdy człowiek jest jakimś typem temperamentu, jest też, może być mieszanką temperamentów, z reguły mieszanką dwóch temperamentów. O ile każdy jest mieszanką, to jednocześnie każdy też ma osobowość, czyli coś, na co mamy wpływ, bo nad osobowością można pracować, można ją zmieniać, można rozwijać. W związku z tym osobowość może również w jakimś stopniu zapanować nad temperamentem, albo przynajmniej nie pozwalać mu przejmować nad nami całkowitej kontroli. Co ciekawe, jeśli chodzi o temperament, to mają go również zwierzęta, więc nie jest to tylko kwestia zarezerwowana dla ludzi. Ja mówię, że to jest taki trochę zwierzęcy wymiar człowieka, tak? A osobowość to jest już bardziej psychologiczny, duchowy, czy związany z rozwojem osobistym wymiar, na który mamy wpływ. A jeśli chodzi o charakter, bo czasami też mówi się o charakterze, to charakter tutaj w tym podejściu jest związany z etyką, czyli albo go mamy, albo go nie mamy. I takie podejście będę tutaj prezentował podczas tego, czy tych najbliższych odcinków podcastu, czyli temperament jako coś wrodzone, niezmienne, osobowość jako coś, nad czym możemy pracować, czyli takie ubranie, które nakładamy na temperament, czyli na ciało, no i charakter, który jest zasadniczo związany z etyką. Tak, to tyle, jeśli by chodziło o takie ujednolicenie pojęć. I teraz tak, wiemy już, że tych metod różnego badania osobowości czy temperamentu jest mnóstwo na rynku. Wystarczy sobie wygooglować i poszukać i znajdziecie mnóstwo również darmowych narzędzi. Jeśli chodzi o tę klasyczną metodę, czyli tą Hipokratesa Galena, to też testów jest sporo na internecie i warto sobie taki test wykonać, bo im lepiej rozumiemy siebie, to tym łatwiej i lepiej też możemy zrozumieć innych ludzi. Jeżeli zrozumiemy różnice, które po prostu nas dzielą, no to łatwiej jest też wzajemnie się znosić, czy współpracować, czy rozumieć chociażby, z czego wynikają pewne zachowania, czy sposoby interpretacji, czy podejścia do życia. Generalnie można powiedzieć, że te badania, różne badania temperamentów czy osobowości, one nie są od siebie tak bardzo odległe. Oczywiście jakby wejść w szczegóły, to okaże się, że no pewne niuanse są. Oczywiście niektóre narzędzia są bardziej precyzyjne, inne mniej. Niektóre dotyczą pewnych kwestii przykładowo typowo zawodowych, czy funkcjonowania właśnie w firmach. Inne są bardziej gdzieś tam nastawione na, tak jak na przykład galupowskie narzędzie, na talenty generalnie, tak, które można, bo talent to jest pewien wrodzony sposób postępowania, czy wrodzony sposób myślenia, reagowania, który jest dla nas naturalny i jednocześnie może stać się naszą mocną stroną, jeżeli dołożymy do tego doświadczenie, jeszcze umiejętności, wiedzę. Więc można powiedzieć, że te badania są gdzieś do siebie jakoś zbliżone w tym sensie, że one nawzajem się nie wykluczają, ale raczej uzupełniają. Ja osobiście sam kilka różnych testów temperamentu czy osobowości sobie robiłem, też różnych narzędzi używałem, jeśli chodzi o pracę moją trenerską czy coachingową, i mogę powiedzieć, że metoda klasyczna jest o tyle dobra, że jest, można powiedzieć, dość intuicyjna i zrozumiała dla większości ludzi, chociażby dlatego, że większość ludzi ma jakieś ogólne pojęcie o tych temperamentach. I dzięki temu, że jest to stosunkowo proste, łatwiej również później właśnie w codziennym funkcjonowaniu mieć ten filtr nałożony właśnie patrzenia na zachowania ludzi właśnie w kontekście tego temperamentu, tak, czy temperamentów, które reprezentują. I naprawdę ta perspektywa, no raz, że ubogaca, ale dwa, też daje takie poczucie większego zrozumienia, z czego mogą wynikać różnego rodzaju konflikty, napięcia, czy niezrozumienia w zespole. Właśnie ostatnio rozmawiając z właścicielem firmy, który uczestniczył w warsztatach z temperamentów, powiedział mi Kamil, jeżeli tego słuchasz, to cię pozdrawiam, że ma ten filtr, tak, że nałożył ten filtr na swoje postrzeganie również relacji międzyludzkich. Zatrudnia kilkanaście osób Kamil i mówi, że łatwiej mu jest zrozumieć, z czego te różnice wynikają, i też daje mu to pewien większy spokój właśnie jako menedżerowi, jako właścicielowi w tym, żeby te wzajemne relacje czy jakoś lepiej po prostu regulować, czy też po prostu powodować, że ta współpraca w zespole jest bardziej harmonijna. Czyli już tylko na poziomie samej wiedzy i świadomości już zachodzi pewna zmiana. W tym przypadku jest to zmiana związana właśnie z chociażby mniejszym poczuciem stresu, tak, ze zrozumieniem, że często różnice nie wynikają, czy jakieś konflikty nie wynikają ze złej woli którejś ze stron, tylko może to być po prostu spowodowane najzwyczajniej w świecie różnicami w interpretowaniu rzeczywistości, tak, nie tylko interpretowaniu, ale generalnie w konstrukcji danej osoby. W związku z tym, no, ta świadomość, ta wiedza o temperamentach wnosi bardzo dużo do funkcjonowania zespołów. Dla menedżerów daje to właśnie takie narzędzia konkretne do tego, jak budować zespół, kto na jakim stanowisku może się lepiej sprawdzać, kto potrzebuje mieć ciszę i spokój, jak to w tej ciszy i spokoju gaśnie, kto jest bardziej przeżywający do wewnątrz, niekoniecznie okazujący emocje, jak to odwrotnie dokładnie, tak, właśnie jest bardzo ekspresyjny. Więc ułatwia to funkcjonowanie w zespole, ułatwia to komunikację, ułatwia to również budowanie zespołu. No i to są takie wymiary zarządcze. Jeśli chodzi natomiast o wymiary takie na przykład związane ze sprzedażą czy obsługą klienta, no to absolutnie. Jakby w moich szkoleniach kwestia temperamentów, typów temperamentów, to jest zawsze element warsztatów, dlatego że to jest fundamentalne po prostu w pracy dla handlowca czy dla właśnie opiekuna klienta, żeby to rozumiał, tak? Żeby rozumiał, co danego klienta motywuje, co go może uruchamiać, a co może go demotywować, jak też z takim klientem rozmawiać. No a kwestia temperamentów w domu, no to też jest temat bardzo, bym powiedział, pomocny i ułatwiający również relacje rodzinne. Ponieważ jeżeli rozumiemy, że jesteśmy inni, że jesteśmy różni od siebie, to też inaczej na siebie patrzymy i łatwiej nam się zrozumieć i komunikować. W związku z tym tak naprawdę temat temperamentów to nie jest tylko temat związany z życiem zawodowym, ale tak jak mówię, również bardzo mocno z życiem prywatnym. Czyli to jest taka wiedza, która tu i tu pomaga po prostu funkcjonować lepiej, no i uzyskać jakiś spokój, właśnie komfort psychiczny, czy większe zrozumienie zachowań ludzkich. Tak, więc temperament jest wrodzony. Mamy cztery typy: sangwinika, choleryka, melancholika i flegmatyka. I zasadniczo każdy jest połączeniem jakichś typów. Można powiedzieć, że to są takie cztery przyprawy, tego stwierdzenia często używam. Cztery przyprawy, którymi jest przyprawiony nasz temperament. W sensie takim, że w różnych proporcjach może to występować u różnych ludzi. Mogą być połączenia zgodne, naturalne albo przeciwstawne. Jeśli chodzi o temperamenty i o tych połączeniach też sobie powiemy. Natomiast temperament, warto zwrócić uwagę, że nie zależy od płci, tak? Czyli mamy zarówno choleryków, jak i choleryczki, zarówno sangwiników, jak i sangwiniczki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest jedyny wymiar postrzegania człowieka i to nie jest tak, że jeżeli znamy temperamenty, no to już po prostu mamy klucz do postępowania zawsze i wszędzie z każdym. Tak mocno bym nie powiedział, że aż tak jest, natomiast mogę powiedzieć z dużym przekonaniem, że na pewno bardzo mocno to ułatwia właśnie to funkcjonowanie. I faktycznie jest tak, że temperament trochę nie zwraca uwagi na płeć. Znaczy, jeżeli ktoś jest cholerykiem czy choleryczką, to będzie zasadniczo reagować podobnie, aczkolwiek kobiety są, powiedzmy, mogą być bardziej łagodne niż mężczyźni, tak się przynajmniej twierdzi, chociaż w praktyce to różnie wychodzi, więc tutaj ten wymiar związany właśnie z płcią również ma znaczenie, ale dla temperamentu zasadniczo nie ma to aż takiego znaczenia. Czyli z punktu widzenia, nazwijmy to, teoretycznego, nie ma to znaczenia. W praktyce jakieś znaczenie ma, ale nie, bo ja bym powiedział, że nie tak bardzo duże. Nie? Czyli generalnie charakterystyka sangwinika czy sangwiniczki jest zasadniczo bardzo, bardzo podobna. No z tym, że kobiety mogą być przykładowo bardziej nastawione na relacje, a faceci są bardziej nastawieni na funkcjonowanie w świecie rzeczy. Ale to jest jakaś taka jedna z wielu perspektyw, która może być brana pod uwagę właśnie w momencie czy w sytuacji, w której chcemy zgłębiać tajniki, prawda, osobowości poszczególnych ludzi. I tutaj temperament jest jednym z tych wymiarów osobowości. Nie jedynym, ale w mojej ocenie bardzo znaczącym i ważnym. No właśnie, więc w tym momencie warto, żebyś sobie zapauzował czy zapauzowała to nagranie i wykonała lub wykonał test temperamentu, test osobowości. Można sobie wpisać w internet właśnie test osobowości. Ja polecam osobowość plus test. I to jest test, który polega na tym, żeby odpowiedzieć czy określić, samo określić siebie w kilkudziesięciu wymiarach. Tam jest chyba 20 mocnych stron, 20 słabych stron, o ile dobrze pamiętam. W tym momencie nie mam tego otwartego przed sobą. No i wybiera się w danym wierszu jedną cechę, która, pod którą najbardziej byśmy się podpisali, tak? Czyli z którą się najbardziej utożsamiamy. No i na bazie tego z dużą dozą gdzieś tam prawdopodobieństwa może nam wyjść nasz temperament. Oczywiście temperament jest niezmienny, natomiast w danym momencie życia pewne cechy mogą być bardziej uwypuklone, inne mogą być troszeczkę bardziej ukryte. Też kontekst zawodowy może powodować, że dane cechy są bardziej przez nas pożądane, w związku z tym gdzieś one się mogą bardziej pojawiać. Oczywiście role, które odgrywamy, też mogą powodować, że te odpowiedzi na pytania niekoniecznie mogą być proste, mogą wymagać dłuższego zastanowienia się. Natomiast zasadniczo warto sobie patrzeć w takiej perspektywie, kiedy gasną wszystkie światła, tak? Kiedy schodzę ze sceny, czy wracam do domu z pracy, czy generalnie jestem ze sobą sam, lub jeszcze mogę na przykład sięgnąć do dzieciństwa, żeby sobie zdać sprawę z tego, co mnie tak naprawdę charakteryzuje. To jeżeli sobie autentycznie, prawdziwie przed sobą odpowiemy właśnie na te pytania, czy charakterystyki, które się pojawiają w teście, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli ten wynik dość poprawny, czyli nie odbiegający zbytnio od stanu faktycznego. Ważne, żeby odpowiadać tak, jak jest, a nie tak, jak byśmy chcieli, żeby było. I to jest, myślę, taka istotna sprawa, więc warto wykonać sobie teraz ten test. Mam nadzieję, że jesteś już po tym badaniu. Jeżeli nie, to polecam zrobić sobie to badanie kiedyś na spokojnie. I teraz tak, krótka charakterystyka ogólnie tego, jak jest zorganizowany, że tak powiem, ten podział temperamentów. I można powiedzieć, że mamy takie dwie osie przecinające się, czyli mamy oś pionową i oś poziomą. Jeśli chodzi o oś tę pionową, to na górze mamy ekstrawertyka, czyli osobę, która przeżywa na zewnątrz, okazuje swoje emocje na zewnątrz, optymistę i osobę rozmowną jednocześnie. Czyli osoba otwarta, ekspresyjna, optymistyczna. Natomiast na dole mamy osobę, która jest introwertyczna, czyli zamknięta w sobie bardziej, przeżywająca do wewnątrz, nie okazująca na zewnątrz swoich emocji, pesymista, no i osoba małomówna. Tak, czyli mamy te dwie skrajności i to jest ta oś pionowa. No i mamy jeszcze oś poziomą. Po lewej stronie mamy osoby, które są zorientowane na relacje, na ludzi. Po prawej stronie osoby, które są zorientowane na zadania, na cel. Są zdecydowane, zorganizowane, w przeciwieństwie do osób, które nastawione na relacje bywają niefrasobliwe, są błyskotliwe, natomiast zazwyczaj nie są nastawione na cel. I to są te dwie osie, które się przecinają. No i w tym lewym górnym rogu, czyli osoba, która jest jednocześnie ekstrawertyczna, optymistyczna, rozmowna, błyskotliwa, niefrasobliwa, nienastawiona na cel, to jest właśnie towarzyski sangwinik. Sangwinik to jest taka postać, której motto brzmi: niech dobre chwile trwają. I tu najważniejsza jest zabawa, najważniejsze jest to, żeby było wesoło. To są ludzie, którzy właśnie są urodzonymi optymistami. Życie nie traktują zbyt poważnie, każdą sytuację obracają w żart. Mają taką tendencję, żeby opowiadać ciekawe historie, prawda? Zresztą czasami odbiegające od faktów. Często żartuję sobie, że sangwinik ma taką zasadę jak Kubuś Puchatek i brzmi ona: zawsze trzeba mówić prawdę, no chyba że jest zbyt nudna. Więc zasadniczo sangwinik to jest gaduła, optymista, zapomina o spotkaniach, spóźnia się, nie ma poczucia czasu, jest niezorganizowany, nie lubi być zorganizowany, generalnie funkcjonuje w chaosie, ma zamiłowania artystyczne, jest bardzo emocjonalny, tak, ekspresyjny, lgnie do ludzi, chce z tymi ludźmi jak najwięcej czasu spędzać i po prostu regeneruje się również właśnie w towarzystwie innych ludzi. Więc sangwinik to jest taka wesoła postać, która generalnie chce się dobrze bawić. To są bardzo często dusze towarzystwa. To są osoby, które uwielbiają być w centrum zainteresowania, które wchodząc na imprezę już rozglądają się, prawda, i są zachwyceni tym, jak z wieloma osobami dzisiaj będą mogli porozmawiać. To są osoby, które chętnie zaczynają rozmowę i nagle tracą zainteresowanie, prawda, rozmową z tobą i idą do kogoś innego, ponieważ już no, przestało być dla nich atrakcyjne, albo inaczej, bardziej atrakcyjne jest dla nich poznanie kolejnej osoby, więc taki sangwinik będzie po prostu od osoby do osoby chodził podczas imprezy czy podczas wesela i będzie chciał poszerzać swój krąg znajomych, rozmawiać z różnymi ludźmi, dobrze się bawić, zazwyczaj zachowując się do tego głośno się śmiejąc. Najbardziej słyszalna osoba na sali to jest zazwyczaj sangwinik. Generalnie dla takiej osoby życie to zabawa. Tak, to są osoby bardzo kreatywne, bardzo dowcipne, lubią wymyślać nowe rzeczy, natomiast gorzej u nich z kontynuacją rozpoczętych działań. Często mają słomiany zapał, szybko się nudzą ich rozpoczęte projekty, są atrakcyjne tylko na początku. To są osoby, które nie lubią rutyny, nie lubią powtarzalnych rzeczy, powtarzalnych czynności. Ciężko się im skoncentrować. Zamiast zadań bardziej interesują ich ludzie. I teraz generalnie podstawowa taka potrzeba sangwinika to jest potrzeba takiego docenienia, takiej miłości i akceptacji. Zasadniczo można powiedzieć, że sangwinik cały czas tę właśnie miłość i akceptację stara się zdobyć, oczarowując innych, bo ma taki dar. I to jest trochę tak, że sangwinik uwielbia opowiadać i robić na innych wrażenie i potrafi to robić. Natomiast jednocześnie to nadmierne gadulstwo, które może być przejawem niedojrzałej potrzeby przyciągania uwagi i niedopuszczanie do głosu oraz niesłuchanie innych, może powodować, że to, o co zabiegają, czyli tą miłość i akceptację, po prostu tracą. Tak, więc generalnie duży urok osobisty, świetne poczucie humoru. Zasadniczo sangwinice to tak mają, że prawda, też mocno się śmieją ze swoich dowcipów. Skądś to znam, bo też mam domieszkę sangwinika w swoim temperamencie. Natomiast sangwinicy lubią i potrafią rozmawiać. I sangwinicy z racji tego, że właśnie chcą być docenieni, to właśnie w relacjach, jeżeli mamy do czynienia z sangwinikami, jako klientami czy współpracownikami, to należy ich chwalić, ale też jednocześnie nie zbliżać się, nie spoufalać za bardzo. Uwagi o błędach czy koniecznych poprawkach należy przedstawiać bardzo delikatnie, ponieważ sangwinicy potrzebują przesadnej ilości uznania, szczególnie w porównaniu do innych typów. Zależy im na akceptacji grupy oraz przede wszystkim szefa. Warto o tym pamiętać, żeby właśnie w taki sposób postępować. Sangwinicy mogą zachowywać się jak dziecko, a dziecko, zresztą, które jest tutaj mocno, trochę można sobie zażartować, że sangwinicy to są takie dzieci przez całe życie i to się przejawia w wielu elementach, między innymi takich, że nie lubią kontroli. Natomiast potrzebuje za to taki sangwinik poczucia, że jest kochany, że wszystko idzie dobrze. Jego typowe podejście do kwestii kontroli to jest lekceważenie kontroli, śmiech, rozbrajanie sytuacji, flirtowanie lub szarmanckość. Jest taki sangwinik przyjaźnie nastawiony do wszystkich, stara się minimalizować problemy, nie lubi problemów, tak? Woli unikać problemów generalnie, nie lubi niekomfortowych sytuacji. Raczej unika osób, które mają jakiś problem większy, którym należałoby się zająć, czy w jakiś sposób nie domagają nawet chociażby zdrowotnie, prawda? To taki sangwinik może niekoniecznie chcieć się zajmować taką osobą, no bo to się wiąże z jakimś wysiłkiem, a sangwinik chce się po prostu dobrze bawić. Więc generalnie w czym się sangwinicy świetnie sprawdzają? Na pewno potrafią świetnie prezentować. Są najlepsi w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Dlatego warto właśnie dać im taką możliwość realizowania się w tym aspekcie. Dobrze sprawdzają się na kierowniczych stanowiskach w takich wymiarach, w których potrzebne jest na przykład zachwycanie współpracowników, tak? Natomiast warto tutaj do wsparcia przydzielić im melancholika, tak? Który będzie te jednocześnie braki sangwinika uzupełniał. Na pewno jeśli chodzi o problemy i obszary do rozwoju dla sangwinika, to jest kwestia tego, że po pierwsze sangwinik łatwo ulega dekoncentracji, ma krótką pamięć i zdarza mu się zapominać o różnych sprawach. Czasem duże konsekwencje może mieć bagatelizowanie szczegółów. Brak planowania i przygotowania może powodować chaos w działaniach. Brak ukierunkowania na cel może być przeszkodą w efektywności. Uzależnienie od mówienia może być dla innych męczące. Szczególnie z racji tego, że sangwinicy mogą mieć taką tendencję, żeby opowiadać kolejny raz tę samą historię. Co ciekawe, czasami jest tak, że ta historia jest za każdym razem trochę inna, co często mogą współmałżonkowie wyłapać, prawda, podczas imprez. Mieć takie poczucie, że no, ktoś tutaj coś mocno zmyśla i kręci, natomiast prawda jest taka, że sangwinik po prostu, dla niego ważniejsze jest to, żeby wywrzeć jakiś efekt, czyli efekt wow na słuchaczach, niż trzymanie się sztywno faktów, tak? Jakby fakty nigdy nie staną sangwinikowi na drodze do opowiedzenia dobrej historii. Jeśli chodzi też o takie obszary do rozwoju dla sangwinika, to bywa tak, że zdarza się sangwinikom przekraczać granice prywatności w kontaktach. Nie lubią oni pracy w samotności, mają tendencję do przerywania i odpowiadania za innych. Łatwo szukają wymówek i usprawiedliwienia. Mogą nadmiernie oczekiwać uznania. Czasem mówią bez namysłu oraz niestosownie obejmują czy dotykają innych. Czasami przesadzają, a nawet kłamią. Więc podsumowując, sangwinik to jest taki otwarty optymista, pełen energii i pomysłów. Odpowiednio wykorzystane jego mocne strony oraz pomoc, na przykład dzięki współpracy z melancholikiem w działaniu, mogą przyczynić się do rozkwitu biznesu czy projektów, które realizujemy. Właśnie. I tu, jeżeli sam dostrzegasz u siebie pewne cechy sangwinika, to wiedz, że sangwinik ma często problem z tym, żeby gdzieś te swoje wady w ogóle zauważyć, a nawet jeżeli one gdzieś tam się mogą pojawiać, to często są przez sangwinika bagatelizowane. I to widać bardzo fajnie podczas warsztatów, jak jest taka część związana z odpowiedzią na pytania o mocne i słabe strony, to widać, że właśnie w kontekście mocnych stron to sangwinik nie ma nigdy problemu, żeby wypisać. Natomiast jeżeli chodzi o mocne, znaczy słabe strony, to musi się sangwinik mocno zastanawiać i często to jest bardzo widoczne, że właściwie ma problem z tym, żeby znaleźć te słabe strony. W przeciwieństwie do na przykład melancholika, któremu z łatwością właśnie przychodzi wypisanie słabych stron, a jeśli chodzi o mocne strony, no to zazwyczaj jest to większe wyzwanie, większy problem. Tak, więc to są sangwinicy na prawo od sangwinika, czyli osoby, które są ekstrawertyczne, optymistyczne, rozmowne, ale nie nastawione na ludzi, tylko na zadania, na cel, to są właśnie cholerycy. No, choleryk to jest ekstrawertyczny lider, który lubi przejmować dowodzenie. Nie zagrzeje zbyt długo miejsca, uważa, że jest najmądrzejszy na świecie i nie chce oraz nie potrafi dostosować się do współpracowników. Uważa innych za idiotów. Cholerycy chcą pomagać, walczą o dobro. Problem polega na tym, że oni je definiują. Generalnie choleryk musi zrozumieć tylko jedną rzecz, że Bóg istnieje i on nim nie jest. Cholerycy to są osoby, które myślą bardzo praktycznie, bardzo konkretnie, często wiedzą doskonale, jakie jest najlepsze wyjście z sytuacji, są optymistami, mają takie poczucie, że jeżeli oni będą coś prowadzić, będą coś kontrolować, to się powiedzie. Powątpiewają natomiast, że coś się powiedzie, jeżeli oni nie mają nad tym kontroli. Generalnie cholerycy są optymistami, ale unikają emocji, nawet gdy są one czymś normalnym czy pożądanym. Często lekceważą cudze lęki lub zmartwienia i szczycą się swoją twardą konstrukcją. Mogą być odbierani jako aroganccy. wymagają dużo od siebie i od innych, mają tendencję do pracoholizmu i traktowania pracy jak religii. Są gruboskórni, szybko wpadają w złość, ważny jest dla nich szacunek i lojalność, są niecierpliwi. Choleryk potrzebuje mieć opozycję, ponieważ motywuje go rywalizacja. No i teraz jak współpracować z takim cholerykiem? Generalnie cholerycy są bardziej władczy nawet od swojego szefa i tak jak wspomniałem wcześniej, mają wszystkich za idiotów. Natomiast ich główna potrzeba to jest kierowanie i przewodzenie. To, co motywuje choleryka, to jest władza i wpływ. I dlatego choleryk ma taką mocną potrzebę emocjonalną właśnie poczucia kontroli, ale również doceniania i uznania za pracę. Można powiedzieć, że jak się choleryka pochwali, to będzie po prostu harował jak wół i zasadniczo można powiedzieć, że czas wolny choleryk uważa za stratę czasu. Kiedy choleryk popada w przygnębienie? Kiedy traci panowanie nad którąś ze sfer życia? Jak przejmują kontrolę cholerycy? Za pomocą pogróżek, zastraszania i podnoszenia głosu. Cholerycy są najlepsi w szybkim podejmowaniu kierownictwa, aktywności i dynamiczności w naprawianiu zła. Z reguły szybko i trafnie podejmują decyzje i okazują silną wolę w działaniu. Działają na chłodno, bez emocji, nie ulegają zastraszaniu. Są niezależni i samowystarczalni. Emanują pewnością siebie, są nastawieni na cel, są świetni w dostrzeganiu szerokiego kontekstu. Są dobrymi organizatorami, doskonali w szukaniu praktycznych rozwiązań. Szybko chodzą i działają. Lubią i potrafią delegować pracę. Są nastawieni na wydajność w realizowaniu celów. Pobudzają innych do działania, nie odczuwają zbytnio potrzeby przyjaźni. Często mają rację, co denerwuje inne typy. Choleryk jest zdecydowany i przekonujący. Jeżeli pochwali się choleryka, to tak jak wspomniałem wcześniej, będzie harował jak wół. Choleryk chce mieć poczucie skuteczności i produktywności, bo nie lubi marnować czasu. Lubi przekonywać innych, logicznie udowadniać swoją rację, stawiać cele sobie i innym. Jeśli chodzi o obszary do rozwoju dla choleryka, to część z Was pewno wie, że każda mocna strona doprowadzona do skrajności staje się słabością i nie inaczej jest u choleryków. Natomiast jeżeli choleryk będzie pracował nad sobą w obszarach, o których za chwilę powiem, no będzie mógł przenosić góry. Na pewno problemem choleryka jest zbytnia apodyktyczność i ta apodyktyczność zniechęca do niego innych ludzi. Cholerycy są też niecierpliwi, przez co łatwo popadają w gniew. Może to powodować również niewłaściwą atmosferę, niewłaściwy klimat w organizacji. Cholerycy nie umieją, nie lubią, bo uważają często właśnie odpoczynek za stratę czasu i czasami mogą tego wymagać od innych, czyli choleryk może być bardzo mocnym tyranem, jeśli chodzi o pracę w zespole. Cholerycy też bywają porywczy, nadmiernie porywczy i to może być też ciężkie do zniesienia dla innych. Co ciekawe, cholerycy lubią kłótnie i specjalnie je prowokują, co niekoniecznie jest atrakcyjne dla innych typów. Można trochę tak powiedzieć, że cholerycy dochodzą do porozumienia przez konflikt, dlatego lubią mieć opozycję. I choleryk generalnie nie ma problemu ze zmianą zdania pod warunkiem, że ktoś go przekona logicznymi argumentami. Czyli jeżeli jakaś osoba postawi się cholerykowi w tym sensie, że wykaże mu, że się myli i pokaże mu logiczne argumenty, to choleryk zacznie taką osobę szanować i już nie będzie jej traktował jako fajtłapy, tak? Bo cholerycy generalnie nie lubią fajtłap, nie lubią osób, które sobie nie radzą, czy na przykład są, nie wiem, zbyt emocjonalne. Oni uważają, że to jest przejaw słabości i nie szanują takich ludzi. O ile sangwinik żyje w świecie wygrana, no to choleryk żyje w świecie wygrana-przegrana, tak? Czyli jego ma być na wierzchu i on ma zwyciężyć, on ma wygrać. Cholerycy też mogą mieć skłonność do wykorzystywania czy podejmowania decyzji za innych ludzi. Nie lubią, nie umieją często przepraszać. Wydaje im się, że wszystko wiedzą, potrafią lepiej od innych, no i często wkraczają w cudzą przestrzeń. Z jednej strony cholerykom zależy na lojalności współpracowników, ale często właśnie przez zamykanie się na uwagi innych mogą tracić tych lojalnych zwolenników. Cholerycy mają skłonność do manipulowania, okazywania gniewu, stawiania żądań, miewają humory, potrafią krzyczeć i rugać innych. W skrajnych przypadkach mogą naruszyć nietykalność cielesną, grozić i stosować surowe kary. No to już jest mobbing, nie? Ale choleryk może mieć taką tendencję, jak się wkurzy. Tak, można powiedzieć, że z cholerykiem trzeba się nauczyć żyć, jednocześnie trzeba mu nauczyć jego również współżyć z innymi. Choleryk ma trochę pracy do wykonania, zresztą jak każdy typ, ale choleryk ma dużo, mówię to też dlatego, że sam jestem cholerykiem, jestem cholerykosangwinikiem. O połączeniach temperamentów pewno w następnym odcinku zobaczymy, może w tym zobaczymy, jak nam z czasem wyjdzie, bo już widzę, że jest 40 minut nagrania, więc pewno zakończę dzisiaj na charakterystyce czterech typów. Natomiast jak współpracować z cholerykiem, dać im jakąś przestrzeń właśnie do kierowania. Jeżeli spełnisz, dasz mu taką przestrzeń, ty zapewnisz mu też emocjonalne potrzeby, o których mówiłem wcześniej, no to staje się taki choleryk jednym z najlepszych współpracowników. Jeżeli zapewnisz im wsparcie takiemu cholerykowi w obszarach słabości i wytłumaczysz logicznie, że inne typy, przykładowo temperamentów, też mają swoje zalety, no to wtedy mogą zacząć ich szanować i będą lepiej współpracować. No i to by było z grubsza tyle, jeśli chodzi o choleryka. Cholerycy to są często właśnie tacy naturalni, urodzeni liderzy o silnej woli, aczkolwiek inne typy też mogą być świetnymi liderami, szczególnie flegmatyk może być świetnym liderem, bo takim przeciwieństwem właśnie choleryka jest flegmatyk, tak? Czyli teraz po lewej stronie, czyli osoba błyskotliwa, niefrasobliwa, nienastawiona na cel, czyli zorientowany na relacje, ale jednocześnie introwertyczny, tak? Czyli zamknięty w sobie, przeżywający do wewnątrz, to jest właśnie flegmatyk. I teraz sobie krótko właśnie flegmatyka scharakteryzujemy. Spokojny flegmatyk, mówi się, tak? To jest introwertyczny mediator, który uchyla się przed życiowymi ciosami. Flegmatycy są sympatyczni i przyjaźni, uwielbiają swobodny styl, nie spieszą i nie stresują się zbytnio. Są pogodzeni z rzeczywistością i nie odczuwają potrzeby jej zmiany. Wolą dostosować się do otoczenia niż przewodzić, ale wykazują się żelazną wolą, która może doprowadzić ich do liderowania. Są wyrozumiali i cierpliwi. Motto flegmatyka brzmi: dogadajmy się. Podstawowa potrzeba emocjonalna flegmatyka to jest zgoda. Flegmatycy są takimi naturalnymi mediatorami, którzy potrafią właśnie załagodzić napięcia w zespole. To jest najbardziej lubiany typ osobowości. Wprowadza spokój do chaosu, a w miejscu pracy jest wysoko ceniony. Nic nie budzi jego nadmiernej ekscytacji, nie przejmuje się zbytnio trudnościami. Jego życie przepełnia spokój i zależy mu na tym, aby nic go nie zmąciło. Potrafi dobrodusznie i bezkonfliktowo wchodzić w relacje z innymi, a także przekonywać do wykonywania danego zadania. Flegmatyk potrafi docenić każdą osobowość i ceni ludzi za pozytywy, jakie wnoszą do pracy. Potrafi też przymknąć oko na niedociągnięcia. Flegmatycy nie lubią zmian, lubią natomiast rutynowe czynności i dlatego dobrze sprawdzają się na stanowiskach, które wymagają pewnej powtarzalności. Są cierpliwi, sumienni i dokładni, czyli mają to, czego brakuje sangwinikowi czy cholerykowi. Flegmatycy mają zdolności administracyjne, flegmatyk jest zrównoważony, nieskory do nadmiernego entuzjazmu. Kiedy flegmatyk kieruje zespołem, wszyscy mogą się wyluzować. Potrzeby emocjonalne. Podstawowym pragnieniem flegmatyka jest święty spokój, a jego emocjonalna potrzeba to szacunek. jednak nie ze względu na wykonywaną pracę, ale za bycie tym, kim jest. Czyli dla flegmatyka ważniejsze i należy się mu szacunek za to, że jest, a nie za to, co, nie za to, co robi. Flegmatyk ma niskie poczucie własnej wartości i dlatego warto go doceniać. Ceni sobie ciszę i spokój. Nie lubi być zaskakiwany, ani jeżeli ktoś przerywa mu pracę. Zaczyna być przygnębiony, kiedy jego życie lub praca stają się niespokojne. Czuje się niekomfortowo, jeżeli brakuje mu odpoczynku i nie ma możliwości ucieczki. Czuje się ulgę przynosi mu oglądanie telewizji, odpoczynek, relaksacja lub inne spokojne rozrywki. Ważne jest dla niego łagodzenie konfliktów oraz uszanowanie jego przestrzeni. Dla flegmatyka ważny jest brak stresu oraz podnoszenie jego niskiego poczucia własnej wartości. Tęskni za ciszą, słabo radzi sobie w niejednoznacznych sytuacjach. Ma doskonałe wyczucie, co jest dobre, a co złe. Potrafi mieć obiektywną opinię na temat trudnych spraw biurowych czy domowych. Flegmatycy chętnie udzielają rad, aczkolwiek pod warunkiem, że nie są uwikłani w sprawę. Jeżeli okażesz mu szacunek, będzie dla ciebie dobrze pracować. Jest to szczególne wyzwanie dla choleryków, którzy cenią sobie przede wszystkim wydajność. Flegmatyk natomiast jest cichy i skromny, co może powodować wrażenie, że nic nie robi. I tutaj mi się przypomina taka historia, jak miałem właśnie w swoim zespole, jeszcze pracując w branży finansowej, flegmatyka, którego jako choleryk absolutnie nie mogłem zrozumieć. No i właśnie mi się wydawało, że jest leniwy, że jak ja go motywuję, to go nic nie rusza, prawda? Ja go po swojemu oczywiście cisnąłem, motywowałem, no i ogólnie przynosiło to odwrotny efekt. Oczywiście nie miałem wtedy wiedzy na temat temperamentów, w związku z czym wydawało mi się, że to z nim jest coś nie tak. No ale tak naprawdę to moja niedojrzałość jako menedżera powodowała, że ja to tak interpretowałem i ciekawe było to, że jak dawałem mu spokój, no to zawsze właśnie działał i przynosił wyniki i miał te wyniki dużo lepsze niż ja starałem się go motywować po swojemu. Więc trzeba też wiedzieć, jak po prostu z takim flegmatykiem działać i ważne jest, żeby też dostrzec po prostu takie szarości w jego działaniu i nie podchodzić do niego tak zero-jedynkowo. Więc idąc dalej, flegmatycy starają się trzymać dystans i unikają dramatycznych sytuacji. Lubią i potrafią dokładnie wykonywać polecenia, potrafią dostrzec i zaspokajać cudze potrzeby, nie wnikają zbytnio w szczegóły i są dobrzy w znajdowaniu łatwiejszych sposobów robienia rzeczy. Powierzchownie okazują przyjaźnie, niezbyt lubią kontrolę, w skrajnych przypadkach mogą zatajać pewne informacje, wykazywać niesubordynację się, skrajnie odwlekać, flegmatyk łatwo się obraża i może się nie odzywać do kogoś przez dłuższy czas. Flegmatykom brakuje entuzjazmu, potrafią przystosowywać się do okoliczności, mają wrodzoną umiejętność płynięcia z prądem. Są łatwi w kontaktach i przyjaźni, jednak gdy nie wywiązują się z zadań wymagających odwagi, ciężkiej pracy lub stawiania czoła sytuacji mogących prowadzić do konfliktu, tracą szacunek innych ludzi. Tak, no bo flegmatyk generalnie stara się unikać życiowych ciosów. Z drugiej strony flegmatycy nie przejmują się zbytnio, gdy coś pójdzie źle, mają pewność, że inni się o to zatroszczą, a jeśli nie, to dojrzały flegmatyk weźmie się do pracy i szybko oraz skutecznie rozwiąże problem. Następnie wróci do swojej wygodnej rutyny i pozornej obojętności. Mocne strony flegmatyków to łagodność, umiejętności przystosowawcze, uczynność, dyplomacja, skrytość, przyjazne nastawienie, cierpliwość, ofiarność, zadowolenie z życia, konsekwencja i sympatyczność. Flegmatycy bywają silnymi przywódcami, niejednokrotnie lepszymi od choleryków. Jak współpracować z flegmatykami? Flegmatycy to mili ludzie, ale niczego nie potrafią doprowadzić do końca. Ważny jest dla nich spokój, dlatego należy im go zapewnić. Należy doceniać i szanować oraz budować ich poczucie własnej wartości, ponieważ mają zaniżoną samoocenę. Warto przymykać oko na ich wolniejsze tempo i wyrażać słowa uznania. Cenią sobie brak stresu i dlatego należy wyznaczać im terminy, ale nie poganiać ich, ani tym bardziej im nie grozić. Ważny jest dla nich szacunek i chociaż mogą mieć najsłabsze wyniki w zespole, to muszą mieć poczucie, że są potrzebni. Próbują przejmować kontrolę za pomocą zwlekania. Mają tendencję do spychania pracy na innych ze względu na swoją opieszałość. Są najlepsi w staraniu, aby wszystko działało dobrze w zespole. Potrafią znajdować wspólny grunt i zachowywać spokój w sytuacjach kryzysowych. Są odporni na nieprzyjemne sytuacje. Są najlepsi w zrównoważonym zachowywaniu oraz konsekwencji życiowej, podchodzeniu do sprawy cierpliwie. Są bezkonfliktowi i wykazują się świetnym poczuciem humoru. Potrafią współczuć i pocieszać innych. Są niezastąpieni w znajdowaniu łatwiejszych sposobów działania. Są dobrymi słuchaczami i posiadają licznych przyjaciół. Flegmatycy z reguły za dużo nie mówią, natomiast warto ich prosić o wyrażenie swojej opinii, ponieważ ich obserwacje i wskazówki mogą być bardzo cenne. Tak, flegmatyk zazwyczaj właśnie nie mówi, nie odzywa się, obserwuje i sobie myśli, natomiast często właśnie warto ich prosić i pytać ich o zdanie. Jeśli chodzi o obszary do rozwoju dla flegmatyka, to może charakteryzować flegmatyka taka strachliwość i zamartwianie się, trudności w podejmowaniu decyzji, unikanie odpowiedzialności, upór, egoizm, nieśmiałość, zbytnia kompromisowość, tak? Czyli flegmatyk może się zgadzać na pewne rzeczy, których nie chce, ale się zgadza, tak? Bo flegmatyk to trochę na zasadzie takiej, że woli, żeby ktoś inny miał lepiej niż on. Czyli towarzyski sangwinik żyje w świecie wygrana-wygrana, choleryk wygrana-przegrana, no a flegmatyk żyje w świecie przegrana-wygrana, tak? Czyli ja mogę przegrać, ważne, żebyś ty wygrał i żebyś był zadowolony, bo mi tak bardzo nie zależy na tym, żeby wygrywać, bo wolą, żeby inni po prostu się ucieszyli i mieli dobrze. Tak, brak zorientowania na cel to też jest obszar do rozwoju dla flegmatyka, brak wewnętrznej motywacji, zachowywanie urazy, lenistwo i beztroska. Flegmatycy wolą patrzeć niż pracować, łatwo się usprawiedliwiają, lekceważą plany, tłamszą swoje emocje, potrafią zniechęcać innych, brakuje im zaangażowania. Czasem są zbyt sarkastyczni i wykazują nadmierny opór co do zmian. Jeżeli flegmatyk na poważnie potraktuje stojące przed nim wyzwania, może stać się lubianym i skutecznym liderem oraz wspaniałym przyjacielem i współpracownikiem. Tak, i to jest takie motto, można powiedzieć, flegmatyka to jest dogadajmy się. I taka teza, którą ja zresztą nawet na swoim blogu na lideruj.pl nazwałem artykuł Idę powoli, ale nie cofam się nigdy. I tutaj właśnie wam też fragmenty tego artykułu po prostu czytam. Więc jeżeli ktoś też lubi czytać i nawet woli czytać, to sporo materiałów na temat temperamentu właśnie na Lideruj się znajduje. Lideruj.pl blog. Tak, no i został nam jeszcze melancholik perfekcyjny. Perfekcyjny melancholik jest w prawym dolnym rogu, czyli to jest introwertyk, pesymista, małomówny i jednocześnie nastawiony na cel. Teraz tak, jeśli chodzi o perfekcyjnego, bo mówi się perfekcyjny melancholik, to jego motto brzmi przyjrzyjmy się szczegółom. No i to jest generalnie taki perfekcyjny, introwertyczny pesymista, nawet z zadatkami na geniusza. Bardzo wielu właśnie geniuszy to są melancholicy. I te podstawowe pragnienie melancholika to jest właśnie perfekcja, a jego motto brzmi przyjrzyjmy się szczegółom. Melancholik ma również potrzebę gromadzenia informacji, danych, pieniędzy, wszelkich zasobów. Jednocześnie taki melancholik stara się być tajemniczy. Główne potrzeby emocjonalne melancholika to porządek i dokładność, wrażliwość, cisza i przestrzeń. Głównymi przyczynami przygnębienia jest brak doskonałości w życiu lub w pracy, brak nadziei, brak rozwoju. Ulgę przynosi mu organizowanie się i czas spędzony w samotności. Najlepiej pomóc mu przez wysłuchanie problemu, okazanie ciepła i troski. Melancholicy są introwertyczni, lubią się głęboko namyślać, uważają, że strój stanowi wyraz ich kreatywności, którą można okazywać bez słów. Dzielą się na dwa rodzaje perfekcjonistów, takich, którzy lubią mieć wszystko zapięte na ostatni guzik oraz niezależnych artystów i intelektualistów. Melancholicy troszczą się o innych i o siebie. W niczym nie są powierzchowni, są niebanalni i wszystkim bardzo się przejmują. Z góry przewidują problemy, których nikt inny nie dostrzega i zawsze są przygotowani na najgorsze. O ile sangwinicy potrafią przymykać oko na fakty, o tyle melancholicy każdą rzecz rozpatrują szczegółowo w poszukiwaniu problemów. Często ostrzegają innych o nadchodzącym niebezpieczeństwie i niejednokrotnie mają rację. Wielu melancholików potrafi poświęcać się dla firmy i rodziny, o ile nie są jednocześnie cholerykami, nie mają potrzeby stawać w centrum uwagi. Ważna jest dla nich dojrzałość, rozumiana jako umiejętność spojrzenia z boku i dostrzegania wspólnego dobra płynącego z pracy. Wychodzą z założenia, że im ludzie bardziej wpatrzeni są w siebie, tym łatwiej ulegają swoim wadom. Wyraźnymi oznakami niedojrzałości melancholików bywa nadwrażliwość na krytykę innych i zrzucanie z siebie winy. Niedojrzali melancholicy zbytnio się martwią, są nadmiernie pesymistyczni, defensywni i ostro osądzają innych, nie zawsze otwarcie wyrażają swoją krytykę, jak na ich miejscu zrobiłby typ ekstrawertyczny, ale skrzętnie notują w pamięci i robią sobie listę niedoskonałości poszczególnych osób. Z drugiej strony, jeśli walczą z wadami, zrozumieją siebie i otworzą się przed kimś, pozostają wierni aż do śmierci. Melancholicy często mogą brać na siebie rolę zastępcy, tak bardzo potrzebnego innym typom. Jak współpracować z melancholikiem? Melancholicy to intryganci, którzy wszystko krytykują. Ich podstawowa potrzeba to perfekcja, więc trzeba nauczyć się doceniać ich potrzeby spełniania wysokich standardów i dążenia do doskonałości. Jednocześnie czasami warto im pomóc nieco odpuszczać. Są wrażliwi, więc trzeba uważać, aby nie zranić ich uczuć. Nie jest dobrym pomysłem z nich żartować, bo mogą nie zrozumieć i łatwo się zrazić. Przydzieleni do wykonywania zadań starają się wykonać je najlepiej, jak to możliwe. Lubią ciszę i lubią mieć takie warunki zapewnione w pracy. Popadają w przygnębienie, gdy nikt ich nie rozumie, więc warto prosić o wytłumaczenie swojego stanowiska, a potem naprawdę słuchać i zadawać pytania. Melancholicy próbują przejmować kontrolę za pomocą zmienności nastrojów, dlatego nie należy brać na poważnie ich dramatyzowania i prosić o rozwiązanie problemu. Są najlepsi we wnikliwości i przemyśleniach, dlatego warto przydzielać do zespołów eksperckich i do opracowywania nowych pomysłów. Są świetni w szczegółowym analizowaniu i warto polegać na ich wrodzonej zdolności dostrzegania potencjalnych problemów. Świetnie tworzą plany i celowo działają. Są poważni i nie należy ich próbować rozweselać. Lepiej za to docenić ich powagę, mają przebłyski geniuszu. Warto to rozumieć i pozwalać im posuwać się do granic możliwości. Mają niesamowite talenty i kreatywność, dlatego należy doceniać ich niekonwencjonalne myślenie i przydzielać do kreatywnych zespołów. Są uzdolnieni artystycznie, zarówno w muzyce, jak i plastyce. Wartością dla zespołu będzie przydzielać ich do zadań, w których mogą wykorzystywać swoją wrażliwość na kolory, dźwięki, kształty czy sztukę. Mają filozoficzne podejście do życia, uznanie dla piękna, wrażliwość na ludzi, potrafią się poświęcać, są idealistami. Lubią i potrafią trzymać się harmonogramu, są perfekcjonistami w posiadaniu szczytnych ideałów, kreatywności, zorganizowaniu. Są staranni i gospodarni. Ponieważ potrafią dostrzegać wcześnie problemy, nie należy brać ich za defetystów, tylko wysłuchać ich rozważnych ostrzeżeń. Są najlepsi w znajdowaniu kreatywnych rozwiązań, w finalizowaniu prac. Ich styl prezentacji jest rzetelny, oparty na faktach, szczery i od serca. Jeśli chodzi o problemy i obszary rozwoju dla melancholika, to generalnie melancholicy długo pamiętają o złych rzeczach, dlatego warto, aby poznali moc odpuszczania oraz przebaczania. Mają skłonność do zmienności nastrojów i popadają w przygnębienia. Lubią być ofiarą, mają fałszywą skromność i często pomniejszają własne zasługi. Mają zdolność do hipochondrii i często orientują się w najnowszych zagrożeniach chorobowych. Mają również skłonność do introspekcji, rozprawiają o wszystkich katastrofach, często zwlekają z rozpoczęciem realizacji projektów. Mają skłonność do zamykania się w sobie, bywają mocno krytyczni i mają małą zdolność do chwalenia innych. Sceptycznie podchodzą do pochwał, bywają podejrzliwi i mściwi. Mają głęboką potrzebę akceptacji. Trudno im dogodzić, wolą analizować niż działać, zbyt wiele czasu poświęcają planowaniu. Niedoskonałość wprawia ich w przygnębienie, a ponieważ mają wysokie standardy, może to stanowić problem. Melancholicy niepewnie czują się w towarzystwie. Właśnie, w kontekście tego jeszcze, że melancholicy Generalnie można powiedzieć, lubią się orientować w różnego rodzaju katastrofach, teoriach różnego rodzaju spiskowych i ogólnie z racji tego, że mają dość takie przenikliwe spojrzenie na rzeczywistość, bardzo często mogą mieć w tym aspekcie rację, ale jednocześnie czasem mogą zbyt katastroficzne wizje tworzyć. Tak jak towarzyski sangwinik żyje w świecie wygrana, wygrana, choleryk wygrana, przegrana, flegmatyk przegrana, wygrana, no to melancholik żyje w świecie przegrana, przegrana, tak? Ja sobie często żartuję, że gra się toczy o to, kto przegra jako ostatni, czyli to będą ostatni ludzie na ziemi. Bardzo często melancholicy są właśnie prepersami, to są osoby, które się zabezpieczają gdzieś tam na wypadek wielkich konfliktów, kataklizmów, czy różnego rodzaju właśnie negatywnych sytuacji, które w świecie się wydarzą, tak? Czyli melancholik jest taką osobą, która generalnie chce być przygotowana na wszystkie ewentualne zagrożenia, żeby móc sobie z nimi poradzić. Tak, a ponieważ melancholik jest raczej z natury pesymistą, no to dodatkowo go motywuje do tego, żeby właśnie się tak zabezpieczać. Co jeszcze warto wiedzieć o melancholiku? Generalnie melancholik chce czy potrzebuje mieć takie poczucie, że jego życie zmierza do doskonałości. Jego typowe podejście do kontroli to organizowanie, tworzenie i realizowanie planów, sprawdzenie wszystkich szczegółów, trzymanie się budżetu, wnoszenie piękna i sensu do swojego otoczenia, dążenie do perfekcji, skrajne podejście do kwestii kontroli może przejawiać się zmiennością nastrojów, głębokimi teatralnymi westchnięciami, dramatyzowaniem, metodycznym nieodzywaniem się, zatajaniem, kłamaniem, okazywaniem niezadowolenia, uszczypliwością. Więc podsumowując, melancholicy są zamkniętymi w sobie, wrażliwymi osobami o przebłyskach geniuszu. Gdyby popatrzyli na świat nieco bardziej pozytywnie i zwalczyli w sobie nadmierny perfekcjonizm, mogliby stać się najlepsi we wszystkim, co robią, zachowując jednocześnie świetne relacje z innymi, którzy nie musieliby wiecznie ich pocieszać. Tak, i to jest z grubsza charakterystyka tych czterech typów. Jasne, że można by było przeprowadzić jeszcze głębszą analizę, jeszcze bardziej wejść w szczegóły, jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Pewno było tak, że jak słuchałeś tego, czy słuchałaś, to miałaś, czy miałeś takie poczucie, że generalnie część tych rzeczy odnajdujesz u siebie, pod niektórymi się w ogóle nie utożsamiasz się z niektórymi. Natomiast to jest tak, że faktycznie każdy z nas jest raczej mieszanką, że każdy z nas, też mocne stwierdzenie, większość ludzi zdecydowana jest mieszanką i jest mieszanką zazwyczaj dwóch typów albo więcej. Tak jak też przeprowadzam różnego rodzaju testy i obserwuję też uczestników warsztatów szkoleń, to faktycznie jest tak, że w większości przypadków to są ludzie, którzy są połączeniem dwóch typów. Ja przykładowo jestem choleryko-sangwinikiem. I mamy trzy możliwości, tak? Czyli możemy mieć połączenia naturalne, możemy mieć połączenia zgodne i możemy mieć też połączenia przeciwstawne. Natomiast o tych połączeniach to w kolejnych odcinkach, dlatego że nasz czas już dobiega końca, ponad godzinę mi zeszło charakteryzowanie tych czterech typów i to bardzo pobieżnie. Mam nadzieję, że to było inspirujące i troszeczkę poszerzyło twoją świadomość. Tak jak wspomniałem wcześniej, część rzeczy, które tu mówiłem, były wprost przytoczone z mojego bloga Lideruj. Także zapraszam na lideruj.pl, tam można jeszcze doczytać, posprawdzać sobie. Niektórzy mogą preferować czytanie nad słuchanie, więc jest taka oczywiście możliwość. No i zasadniczo to by było chyba na tyle. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchali. Bardzo was proszę również o komentarze do mnie, co warto poprawić, jakie tematy też poruszać w tych nadchodzących podcastach. Też jestem otwarty na jakieś konstruktywne uwagi związane z wszystkimi aspektami, tak, tego podcastu, właśnie również związanymi z tematyką. Także bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że słuchacie. Statystyki mi pokazują, że każdego odcinka kilkadziesiąt albo kilkaset osób słucha, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe, również motywujące do dalszej pracy, do tworzenia tych odcinków. Tak, i to by było, myślę, na dzisiaj tyle. W kolejnych odcinkach o połączeniach temperamentów, o sposobach na rozwój, na pracę nad sobą, elementy związane z właśnie team buildingiem, z motywowaniem, z pracą z klientem reprezentującym dany typ. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie. I zasadniczo to by było na tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Nikodem z Exda.